Odwróćmy się od Dana, od naszego własnego ja i zatroszczmy się wraz z Gadem o ciało Chrystusa, napełniając się Duchem, prowadząc życie zmartwychwstania. W ten sposób będziemy szerzyć dobrą nowinę, Ewangelię i objawiać Boga i Jego ekonomię.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Kolejny raz z przyjemnością witam Państwa w programie z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju z Witnessem Lee. Jest z nami dzisiaj ponownie Janusz Bienia, którego witam serdecznie.
Dziękuję za zaproszenie do programu.
Przed nami znowu wspaniały obraz Jakuba, który zbiera swoich 12 synów, by udzielić im błogosławieństwa. Dzisiaj skupimy się na plemieniu Dana, Gada, Asera i Neftalego. Ale zanim się temu przyjrzymy, może przypomnijmy to, co do tej pory zobaczyliśmy, jeśli chodzi o błogosławieństwo Jakuba.
Zobaczyliśmy, że Jakub nie udziela tutaj moralnego napomnienia. Nie popisuje się też swoją elokwencją ani naturalnymi zdolnościami krasomówczymi. Nic z tych rzeczy. Przeciwnie, wygłasza proroctwo, a właściwie serię proroctw, które zawarte są w błogosławieństwach dla każdego z jego 12 synów. Aby w ten sposób móc wypowiadać błogosławieństwa, musimy osiągnąć dojrzałość w boskim życiu. Słowa Jakuba są pełne życia, pełne wnikliwości, głębokotrafne i zdumiewające pod względem zawartego w nich objawienia Bożej ekonomii. Niekiedy możemy spotkać dojrzałego chrześcijanina, w którego słowach dostrzegamy nie naturalne zdolności, elokwencje, ale przemawianie człowieka, który spędził dziesiątki lat z Panem w Jego słowie. Zawsze bardzo sobie cenię możliwość przebywania z kimś takim. Obcowanie z taką osobą pomaga mi przesycać się Bogiem i napełniać Nim, stawać się jedno z Nim, a następnie Go wypowiadać. Coś takiego właśnie widzimy u Jakuba pod koniec Księgi Rodzaju. W słowach brata Lee w tym studium życia Księgi Rodzaju też możemy ujrzeć taką dojrzałość.
Posłuchajmy w takim razie Witnessa Lee w dzisiejszym wykładzie poświęconym 49. rozdziałowi Księgi Rodzaju.
Dziś będziemy mówili o tym, że odszczepieństwo Dana polegało na tym, iż ustanowił on drugi ośrodek kultu i w ten sposób podzielił Boży lud. Ludzie robią różne złe rzeczy pod przykrywką oddawania czci Bogu. Wielu chrześcijan mówi, co w tym złego, że to robimy? Robimy to, aby oddać cześć Bogu. Czyż to nie lepsze niż chodzenie do kasyna? Historia opisana w Starym Testamencie przekonuje nas jednak, że to, co zrobił Dan, było bardzo, ale to bardzo grzeszne. Nic nie miało tak złych skutków dla Bożego ludu, jak to, co zrobił Dan. Dan wprowadził podział, ustanawiając nowy ośrodek oddawania Bogu czci. Z 12, 14, 15 i 16 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa wiemy, że Pan co najmniej 20 razy nakazywał dzieciom Izraela: gdy wejdziecie do pięknej ziemi, nie możecie składać ofiar całopalnych tam, gdzie się wam podoba. Musicie udać się do jednego, jedynego miejsca, które sam wybiorę. Tam złożę swoje imię, tam będę mieszkał. Musicie się tam udawać. Nie macie prawa składać ofiar całopalnych wszędzie, gdzie się wam spodoba. Nie, w tej kwestii nie możecie sami wybierać. Wyboru dokonam tylko ja. To jedno, jedyne miejsce oddawania mi czci będzie zachowywało jedność mojego ludu. Ale posłuchajcie, kiedy Izraelici weszli do pięknej ziemi, domem Boga był przybytek, który znajdował się w Szilo. Przybytek był jedynym w swoim rodzaju ośrodkiem oddawania Bogu czci, który zachowywał jedność Bożego ludu. Chociaż ośrodek ten istniał, nagle Dan ustanowił nowy ośrodek, nowe miejsce oddawania Bogu czci. Był to powód pierwszego podziału. Dzieci Izraela powinny były być jedno. Wszyscy chrześcijanie powinni być jedno. Salomon wybudował świątynię, a już jedno pokolenie później Jeroboam wybudował w Dan posąg bożka i zaczął rywalizować z Jeruzalem. Odszczepieństwo polega na tym, że coś sprowadza nas z drogi, którą podążamy za Bogiem. Odszczepieństwo to oddawanie Bogu czci w diabelski sposób. Pod przykrywką oddawania Bogu czci chodzi się diabelskimi drogami. Na tym polega odszczepieństwo.
Usłyszeliśmy tutaj, że odszczepieństwo Dana uczyniło więcej złego ludowi Bożemu niż jakikolwiek inny grzech. Nie tylko usłyszeliśmy samo słowo odszczepieństwo, ale w tym samym kontekście padły inne ciężkie słowa. Podział i rywalizacja. Co z tego obrazu odnosi się dzisiaj do nas, nowotestamentowych wierzących?
Wydaje się, że najważniejsze dla nas w tym fragmencie jest to, iż obnaża on nasze ja w sprawach duchowych. Sam Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana: jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? To smutne, że wśród wierzących w Nowym Testamencie widzimy wstrętne przejawy własnych interesów, własnej chwały, wychwalania samego siebie pod przykrywką pracy dla Boga i dla Królestwa Bożego. Każdy, kto w sprawach duchowych stanowi sam dla siebie inspirację, na pewno będzie rywalizował z innymi. Będzie zabiegał o wysoką pozycję i prestiż. Taka autopromocja nieuchronnie prowadzi do podziału. Czasami zdarza się, że tacy silni, wybitni, otaczający siebie chwałą przywódcy religijni dochodzą do porozumienia i dzielą się terytorium. Ja tutaj zbuduję coś dla siebie, a ty tutaj coś dla siebie. To mój teren, a to twój teren. I tak dalej. Nazwijmy rzecz po imieniu. To jest podział. Pragnąc być wiernym wobec Pana, nie mogę nie powiedzieć tego, co oznaczają słowa Jakuba w sprawie Dana. Jest tu mowa o odszczepieństwie, o oddawaniu chwały Bogu na sposób diabelski. Jest tu rywalizacja, podział. A co kryje się w samym środku? Własne ja, żądne chwały, awansu i zysku. Dan symbolizuje tych, którzy oddają cześć Bogu i wykorzystują Boże sprawy nie dla Boga, tylko dla siebie. Niech światło Bożego Słowa oświetli tę sprawę, abyśmy wszyscy zobaczyli rzeczywisty stan rzeczy, nawrócili się i przyjęli Pana jako drzewo życia. Wtedy będziemy jedno z Nim dla Jego interesów, dla Jego chwały. A nasza energia posłuży do tego, by szerzyć Jego prawdę i aby On mógł przez nas poruszać się w tym pokoleniu, w tym wieku.
Otrzeźwiające słowa. Dan oczywiście nie był jedynym synem Jakuba. Mamy przed sobą innego brata z trochę inną historią. Spójrzmy na Gada. Posłuchajmy dalszej części wykładu.
A potem, z Bożego natchnienia, Jakub zaczyna mówić o Gadzie. Lektura tego fragmentu dowodzi, że Gad przychodzi jako zwycięzca. Sądzę, że chodzi tutaj o to, iż Gad odzyskał utracone zwycięstwo. Juda, lew, odniósł zwycięstwo. Natomiast Dan je utracił wskutek swojego odszczepieństwa. Gad natomiast je odzyskał i teraz zwycięstwo to było jeszcze większe. Gad jest kimś więcej niż młodym lwem. Gad jest wspaniałą lwicą, z której rodzą się lwiątka. Bóg był z tego powodu bardzo szczęśliwy. Powiększył więc terytorium Gada. Zarówno w Księdze Rodzaju, jak i w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg powiększył terytorium zajmowane przez Gada. Najwspanialsze w historii życia Gada było to, że zdobył on ziemię na wschód od Jordanu, ale w niej nie pozostał. Nie zadowalał się tym, że uzyskał swoją część. Przeciwnie, poszedł ze wszystkimi innymi plemionami i walczył o ziemię dla nich wszystkich. To starotestamentowa przenośnia, której nowotestamentowa interpretacja wygląda tak. W każdej sytuacji powinniśmy troszczyć się o braci. W każdej sytuacji powinniśmy troszczyć się o wszystkie członki ciała. Wiele lat nie mogłem zrozumieć słów Mojżesza z 33 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. W drugiej części 21 wersetu czytamy: kroczy na czele narodu. Sprawiedliwość Pana wypełnił i Jego sądy nad Izraelem. Ale teraz ten werset naprawdę rozumiem. Co on znaczy? W pierwszej części czytamy, że dał pierwszą część ziemi na wschód od Jordanu. Uzyskał tę pierwszą część dla siebie, ale nie pozostał tam. Nie wystarczyło mu to, że sam ją posiadł. Co to znaczy, kroczy na czele narodu? To, że poszedł z książętami z innych plemion. Księga Liczb przekonuje nas, że przeszli oni przez rzekę Jordan, by walczyć o resztę ziemi. Nie dla siebie, lecz dla wszystkich pozostałych. Co to jest? To ciało w działaniu. Gad troszczył się o ciało. Dan troszczył się tylko o siebie. Był indywidualistą. Natomiast Gad troszczył się o ciało. Żył życiem zbiorowości. Z punktu widzenia Nowego Testamentu Gada przepełniało odczucie ciała. Powodem jego sukcesu było to, że nie dbał o to, co jemu dawało radość. Troszczył się o ciało. Zależało mu na całym ciele. Tak wygląda sprawiedliwość. Na czym polegał upadek Dana? Na tym, że żył on indywidualistycznie. A sukces Gada polegał na czym? Na tym, że żył życiem zbiorowości. Dan żył dla siebie, a Gad dla wszystkich plemion.
Zobaczyliśmy olbrzymi kontrast pomiędzy doświadczeniem Dana i Gada. Okropny upadek Dana był spowodowany po części jego indywidualizmem, natomiast Gad przyjął zupełnie inną postawę. Powiedzmy może nieco więcej o tym kontraście.
Chodzi tu o kontrast pomiędzy indywidualistycznym życiem chrześcijańskim a życiem zbiorowym. Życiem, które służy zbudowaniu organicznego ciała Chrystusa. Z jednej strony jesteśmy odrębnymi jednostkami, osobami, które są ważne dla Boga. Z drugiej jednak strony, Bożym celem nie jest posiadanie szeregu odrębnych jednostek, tylko to, by móc się wyrazić w zbiorowy sposób, przez Chrystusa, wraz ze wszystkimi wierzącymi w jedności ciała Chrystusa. Dan dbał o własne interesy i własną chwałę. Indywidualizm jest właśnie rozwijaniem samego siebie, dbaniem o siebie, także w sprawach duchowych. Tyle, że odbywa się to bez świadomości i bez dbania o Boży cel, którym jest zbudowanie ciała Chrystusa. Zobaczmy, że Gad wyraźnie kontrastuje z Danem. Danowi zależało na samym sobie. Gad dbał o braci, dbał o Boży lud. Zależało mu na zbiorowym świadectwie Boga. Jeżeli naprawdę żyjemy dla Boga, to będzie nam zależało na Bożych interesach, na tym, czego On pragnie. A Bóg pragnie wyrazić się za pośrednictwem zbiorowego organizmu. Jeżeli naprawdę zależy nam na Bogu i na Chrystusie, będziemy dbali o Boży lud i o ciało Chrystusa bardziej niż o samych siebie. O tym właśnie mówi w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł, w rozdziałach od 12 do 14. Powiedział, że mówienie językami jest dobre, ale buduje tylko tego, kto mówi. Prorokowanie, czyli mówienie dla Boga, jest lepsze, ponieważ buduje cały Kościół. Musimy więc zadać sobie pytanie, po której stronie stoimy w naszym chrześcijańskim życiu? Czy żyjemy tylko dla samych siebie? Czy też zależy nam na tym samym, co Bogu, na ciele Chrystusa? Kontrast pomiędzy Danem a Gadem w wielkim skrócie to po prostu kontrast między własnym ja i jego interesem, a ciałem Chrystusa i Bożym interesem. Jeżeli naprawdę ujrzymy Dana w Bożym świetle, to zwrócimy się do Chrystusa, żebyśmy mogli stać się Gadem dla Bożej chwały.
Czasem, żeby wyraźnie zobaczyć biel, trzeba najpierw ujrzeć czerń.
Pan Jezus nieraz posługiwał się tą metodą, gdy przedstawiał boskie objawienie w Nowym Testamencie. Z pewnością ma ona też zastosowanie przy porównaniu Dana i Gada, którzy przedstawiają dwa różne rodzaje duchowości, jak o tym mówiliśmy. Objawia też różne strony naszego doświadczenia.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego studium życia.
Po Gadzie nadchodzi Aser. Jak zaczynają się słowa dotyczące Asera? Od niezmiernego błogosławieństwa i niebywałej łaski. Aser jest bardziej błogosławiony niż wszyscy inni synowie Jakuba. Błogosławieństwo, które otrzymał Aser, jest błogosławieństwem niezmiernym, niebywałym. Służy walce i budowaniu. Niewątpliwie Aser został zaopatrzony hojnie, obficie. Miał obfity zasób ducha do codziennego postępowania. Skąd to wiemy? Stąd, że mógł zanurzać swoje stopy w oliwie. Niewątpliwie mamy tu do czynienia z wyrażeniem obrazowym, które oznacza napełnienie duchem. Jak wiadomo, oliwa symbolizuje Ducha Bożego. Nie chodzi tu o kropelkę oliwy. Mamy tyle oliwy, że możemy w niej zanurzać nogi. Gdy mamy tyle oliwy, wspaniale odpoczywamy. Zupełnie nic nas nie niepokoi. Panuje pokój, moc, bezpieczeństwo i nic nam nie brakuje. Teraz powinien pojawić się Neftali. Neftali był łanią. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie łania jest zwierzęciem pełnym powabu. Żywym, aktywnym i silnym. Może skakać po wierzchołkach gór. O kim mówi tytuł psalmu 22, łanie o poranku? O zmartwychwstałym Chrystusie. Zmartwychwstanie jest niewątpliwie porankiem. Zmartwychwstający Chrystus to łania o poranku. Wszyscy ci, którzy doświadczyli Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, powinni kipieć. Im bardziej doświadczamy zmartwychwstałego Chrystusa, tym więcej mamy do powiedzenia. Teraz rozumiecie, dlaczego Neftali był łanią. Bo doświadczał Chrystusa. Napełniały go więc piękne słowa.
Ten ostatni fragment był naprawdę wspaniały. W osobie Asera i Neftalego widzimy dwa piękne obrazy. Wcześniej chyba poruszyło nas to, by nie iść drogą Dana, lecz aby praktykować, tak jak Gad, życie w świadomości ciała Chrystusa. A jak możemy doświadczyć błogosławieństw Asera i Neftalego?
Otrzymujemy te błogosławieństwa, troszcząc się o ciało Chrystusa. Jeżeli nadal pozostajemy Danem, nie doświadczymy Asera i Neftalego. Ale jeżeli jesteśmy Gadem, który dba o ciało Chrystusa, o Kościół, otrzymamy błogosławieństwo Asera, czyli bogate doświadczenie Ducha Bożego, który nas przesyca, przenika i wypełnia. Doświadczymy wtedy także Neftalego, który ogłasza dobrą nowinę w mocy życia zmartwychwstania. Z jednej strony, im bardziej jesteśmy Gadem, im bardziej żyjemy dla ludu Bożego, tym więcej mamy Ducha, którego uwalniamy z siebie dla innych w zmartwychwstaniu. Z drugiej strony, im bardziej Duch będzie nas wypełniał i im bardziej będziemy żyli i postępowali w życiu zmartwychwstania, tym bardziej będziemy dbali o ciało Chrystusa. Wówczas nasza świadomość tego ciała wzrośnie i będziemy prowadzili na co dzień życie w tym ciele i dla tego ciała. Tak więc wniosek z wykładu nasuwa się prosty. Odwróćmy się od Dana, od naszego własnego ja i zatroszczmy się wraz z Gadem o ciało Chrystusa, napełniając się Duchem, prowadząc życie zmartwychwstania. W ten sposób będziemy szerzyć dobrą nowinę, Ewangelię i objawiać Boga i Jego ekonomię.
Pamiętajmy w takim razie, odwracajmy się od naszego egoistycznego ja i napełniajmy się Duchem, żeby zbudować ciało Chrystusa i szerzyć Bożą Ewangelię. Dziękuję za bardzo interesującą rozmowę naszemu gościowi, którym był Janusz Bienia. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.strumień.com.pl. fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.